Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o chorobie zakrzepowo-zatorowej, zwłaszcza żył głębokich, jaka jest bardzo niebezpiecznym schorzeniem ze względu na możliwość występowania poważnych, nawet groźnych dla życia powikłań, do których należą zatory tętnicy płucnej. Innym powikłaniem choroby zakrzepowo-zatorowej, przewlekłej niewydolności żylnej, jest zespół pozakrzepowy prowadzący do inwalidztwa. Żylna choroba zatorowo-zakrzepowa stanowi wielki problem współczesnej medycyny, chociaż umiejętna diagnostyka wraz z wdrożeniem prawidłowego leczenia mogą przyczynić się do spadku częstości zatorowości w płucnej wraz ze zmniejszeniem zej śmiertelnych. Analizy danych wskazują, że w Polsce zakrzepica dotyka około 50 tysięcy osób, natomiast około 20 tysięcy u 20 tysięcy występuje zator tętnicy płucnej o różnym stopniu ciężkości. Jednak nadal zatorowość płucna jest przyczyną około 10% zgonów szpitalnych, którym przy prawidłowym postępowaniu przynajmniej w części można zapobiegać. Problemem nie tylko dla lekarza, ale dla chorych jest niekiedy skryty i bezobjawowy albo skąpoobjawowy przebieg choroby zatorowo-zakrzepowej i niekiedy pierwszym, ale i niejednokrotnie ostatnim objawem jest śmiertelny zator tętnicy płucnej. Poza tym nierozpoznana zakrzepica prowadzi do wystąpienia zespołu pozakrzepowego. Patogeneza zakrzepicy żylnej jest dość skomplikowana. Można ogólnie powiedzieć o trzech głównych przyczynach zakrzepicy, do której zaliczane są zaburzenia w składzie i przepływie krwi wraz z uszkodzeniem ściany naczyniowej, do którego dochodzić może podczas urazu, zabiegu operacyjnego czy procesu nowotworowego. Podobnie czynnikiem ryzyka jest obniżenie napięcia ścian żył wraz z zastojem żylnym, szczególnie u kobiet przyjmujących preparaty antykoncepcyjne lub będących w ciąży, której dochodzi do dużych zmian hormonalnych albo zażywających hormonalną terapię zastępczą. Wraz ze zwolnieniem przepływu krwi dochodzi do niedostatecznego usuwania produktów aktywacji krzepnięcia i płytek krwi, co powoduje niedotlenienie, niedostateczne odżywienie ścian naczyń, co może prowadzić do ich uszkodzenia wraz z agregacją, czyli gromadzeniem i zlepianiem się płytek oraz wzrostem ryzyka powstawania skrzeplini w ścianie naczynia. Przyspieszone krzepnięcie krwi występować może w przebiegu różnych innych chorób oraz zmian w składzie lipidów i białek, podobnie stanowiących czynniki ryzyka. Wśród czynników ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej wyróżniane są nie tylko pochodzenia wewnętrznego, czyli ze współistniejącymi chorobami, ale także uwarunkowane zewnętrznie. Wymieniane są tutaj takie jak duże operacje, szczególnie w obrębie kończyn dolnych i miednicy oraz jamy brzusznej, nowotwory złośliwe wraz z leczeniem przeciwnowotworowym. Jak już mówiłam, stosowanie doustnych preparatów antykoncepcyjnych, otyłość, żylaki kończyn dolnych, długotrwałe unieruchomienie, niewydolność serca dużego stopnia, choroby zapalne jelit, zespół nerczycowy, udary i urazy mózgu, czerwienica prawdziwa, wrodzona trombofilia, czy występowanie przeciwciał antyfosfolipidowych, ale także wiele innych. Warto przypomnieć, że żyły głębokie w odróżnieniu do powierzchownych lub nadpowięziowych na całym swym przebiegu otoczone są mięśniami i połączone żyłami przeszywającymi z żyłami powierzchownymi. Przepływ krwi w żyłach głębokich zależy głównie od pracy mięśni kończyn dolnych albo górnych, czyli od pozycji ciała. Zakrzepica żylna rozwija się jednak najczęściej w żyłach głębokich kończyn dolnych i miednicy mniejszej, zwłaszcza gdy dochodzi do wymienionych ich trzech zasadniczych przyczyn, czyli zwolnienia przepływu, uszkodzenia ścian naczyń żylnych albo na skutek zmian w składzie krwi. Wraz ze wzrostem krzepliwości krwi, lepkości wzrasta ryzyko zakrzepów żylnych i zatorów tętnicy płucnej, co dotyczy szczególnie osób starszych po 60 roku życia, i oczywiście z tymi typowymi czynnikami ryzyka, czyli osób otyłych, chorujących na żylaki, zapalenia żył. Choroba zakrzepowa rozwija się także u osób wcześniej przebytą zakrzepicą, zwłaszcza gdy zbyt krótko stosowano leczenie przeciwzakrzepowe. Ryzyko choroby pozakrzepowej wzrasta także u chorych po złamaniach kości, miednicy, uda, podudzia. Stanami sprzyjającymi rozwojowi choroby zakrzepowo-zatorowej są niekiedy zabiegi chirurgiczne, szczególnie w obrębie jamy brzusznej, ale i zabiegi ortopedyczne, wtedy kiedy dochodzi do długiego unieruchomienia, także stan ciąży, porodu, połogu. Zakrzepica dotyczyć może nie tylko żył głębokich kończyny dolnej, ale i górnej, która odnosi się do zakrzepów zlokalizowanych powyżej ramienia i przedramienia. Zakrzepica według danych dotyczy około 30% żyły podobojczykowej, 20% żyły pachowej i w 10% żyły ramiennych. Zakrzepica żył głębokich dzielona jest na ogół na pierwotną i wtórną, która najczęściej jest związana z obecnością w żyle cewnika, jaki się zakłada z różnych przyczyn, szczególnie w szpitalu, przed zabiegami operacyjnymi albo na oddziałach intensywnej terapii. Częstość zakrzepicy wtórnej związana z obecnością cewnika, jak wykazały badania, znacznie wzrasta i może mieć ona niestety przebieg bezobjawowy. Wczesnym powikłaniem zakrzepicy może być zator tętnicy płucnej, który występuje u 30 czy 40 nieleczonych osób. Objawy zatoru tętnicy płucnej mogą być także różnie nasilone, niekiedy wyprzedzają objawy zakrzepicy, choć stosunkowo rzadko dochodzi w przebiegu zakrzepicy żył głębokich kończyny górnej do masywnego zatoru tętnicy płucnej, to zakończonego zgonem. Ponadto, jak wspominałam, przy nawrotach zakrzepicy dochodzi do rozwoju nadciśnienia płucnego. Zakrzepica pierwotna żył kończyn górnych występuje szczególnie u młodych mężczyzn i to zwłaszcza przy dużym wysiłku fizycznym, najczęściej dotykając kończyny górnej prawej. Natomiast wtórna zakrzepica kończyn górnych częściej spotykana jest u chorych przebywających w szpitalu po 50 roku życia, zwłaszcza wraz z wprowadzeniem cewnika do podawania leków odżywiania pozajelitowego czy monitorowania na oddziałach zabiegowych intensywnej terapii, czy też wskutek wprowadzenia elektrody. Warto wspomnieć także o aktualnych możliwościach diagnostycznych, do których zaliczane są takie metody jak ultradźwiękowa, ocena przepływu krwi w żyłach, ultrasonografia dopleroska, platyzmografia polegająca na ocenie przepływu krwi. Za chwilę opowiem o objawach choroby zatorowo-zakrzepowej. Objawy zakrzepicy żył głębokich zależą od stopnia upośledzenia odpływu krwi żylnej z kończyny, występowania miejscowej albo ogólnej reakcji oraz od rozległości umiejscowienia zmian zakrzepowych. Im bardziej rozległa zakrzepica, tym zastój krwi jest większy, chociaż nawet rozległa zakrzepica jedynie niezamykająca odpływu może nie powodować objawów. Zazwyczaj jednak powstający zakrzep żylny zmniejsza lub całkowicie znosi drożność żyły, nie może także zmniejszać ilość krwi dopływającej do tkanek tętnicami, co może być przyczyną zastoju i nadmiernego wypełnienia żył powierzchownych, ale także niedokrwienia tego obszaru grożącego martwicą. Do najważniejszych objawów zakrzepicy żył głębokich należy ból i najczęściej niesymetryczny obrzęk kończyn. Przy zakrzepicy bezobjawowej tylko niekiedy występują objawy ogólne wraz ze wzrostem temperatury czy tachykardią, czyli przyspieszeniem akcji serca. U większości chorych objawy narastają w ciągu kilku dni do tygodnia, tylko w części przypadków pojawiają się nagle wraz z występowaniem bólów spoczynkowych, przy czym bóle nasilają się przy chodzeniu staniu, ustępują dość szybko przy unieruchomieniu po wdrożeniu odpowiedniego leczenia przeciwzakrzepowego. Ponadto występują obrzęki zlokalizowane najczęściej w okolicy kostki lub podudzia i uda, zależnie od miejsca powstania zakrzepu w naczyniu. Obrzęk stopy albo podudzia wskazuje raczej na szerzenie się zakrzepu w obrębie żyły podkolanowej, podczas gdy obrzęki całej kończyny świadczą o zakrzepicy w okolicy biodrowo-udowej czy żyły głównej dolnej. W przypadku obustronnych obrzęków istnieje prawdopodobieństwo zakrzepicy żyły głównej dolnej. Ból w zakrzepicy, jak mówiłam, jest zwykle stały, tępy, o umiarkowanym zwykle nasileniu, który ulega zwiększeniu podczas stania, zmniejsza się po unieruchomieniu i wdrożenia leczenia przeciwzakrzepowego. Ponadto pojawia się zwiększone ucieplenie i zaczerwienienie skóry. To wynika ze stanu zapalnego przestrzeni zamkniętego naczynia i zwiększonego przepływu krwi w naczyniach włosowatych. Zwiększone ucieplenie, zaczerwienienie skóry pojawia się u około 20% chorych z zakrzepicą. Występuje także czasem sinica stóp i podłudzi powstająca na skutek zastoju krwi w układzie żylnym i związana z niedotlenieniem tkanek. Sinica podobnie nasila się podczas chodzenia, natomiast mniejsza w pozycji leżącej z uniesioną kończyną ku górze. Rozległa zakrzepica żył kończyny dolnej objawiać się może w związku z tym i wielkim obrzękiem, zasinieniem całej nogi oraz silnym bólem. Taki stan wymaga bezzwłocznego leczenia chirurgicznego. Podobnie zakrzepica naczyń w miednicy po operacjach ginekologicznych niekiedy przebiega bez dolegliwości bólowych, co nie znaczy, że jest mniej groźna. Wraz z dużym zablokowaniem odpływu krwi żylnej na skutek masywnej zakrzepicy dochodzić może do ograniczeń dopływu krwi, co przebiega z bolesnym siniczym obrzękiem i zagraża martwicą kończyny. Z ogólnych objawów także pojawia się gorączka, przyspieszona czynność serca, które wynika ze stanu zapalnego w obrębie naczynia żylnego. Gorączka zwykle nie jest wysoka, tylko czasem może dochodzić do 40 stopni, a i czasem, jak mówiłam, może być jedynym objawem choroby. Gorączce mogą towarzyszyć dreszcze. Stan zapalny jest jednak najczęściej aseptyczny, dlatego lekarze mogą nie stosować antybiotyków. Niekiedy przyspieszona czynność serca sama w sobie może być jedynym sygnałem drobnej zatorowości płucnej. Najgroźniejszym powikłaniem zakrzepicy żył głębokich jest zator tętnicy płucnej. Amerykanie mówią o danych, których zator tętnicy płucnej zapada w ilości 600 tysięcy ludzi, z czego umiera 1/3, w tym 60 tysięcy w ciągu pierwszej godziny od zatoru. W 90% przypadków tych badań materiał zatorowy pochodzi z żył głębokich kończyn dolnych. Znacznie rzadszym miejscem pochodzenia zatoru są żyły miednicy mniejszej. Wyjątkowo materiałem zatorowym jest szpik kostny, powietrze, komórki nowotworowe, tłuszcz albo płynowodniowy. Oderwana skrzyplina z prądem krwi zostaje transportowana do tętnic płucnych i następstwa hemodynamiczne zależą od wielkości przeniesionego w ten sposób materiału zatorowego, który może albo zamknąć tętnicę płucną, albo blokować różnej wielkości naczynia. W przypadku masywnych zatorów dochodzi do wzrostu oporów płucnych, obciążenia prawej komory, spadku ciśnienia z następczym obkurczeniem naczyń obwodowych. Uwolnione substancje z płytek krwi, zwłaszcza takie jak histamina i serotonina, odpowiedzialne są następnie za skurcz skrzeli, narastające niedotlenienie i szybkie pogarszanie się stanu chorego. W zależności od stopnia nasilenia zmian hemodynamicznych dochodzi albo do zgonu, albo krótkotrwałego zatrzymania krążenia. Może to objawiać się zasłabnięciem z takimi objawami jak kołatanie serca, pocenie i bladość. Za chwilę jeszcze opowiem o leczeniu. Leczenie powikłań choroby zakrzepowo-zatorowej jest bardzo kosztowne i wydatki są porównywane do leczenia chorób nowotworowych. Ekonomiczna strona choroby, podnoszona zwłaszcza ostatnio, zawiera w sobie nie tylko koszty leczenia ostrej postaci zakrzepicy i ostrych powikłań, ale również obejmuje koszty leczenia zespołu pozakrzepowego, nadciśnienia płucnego, koszty wynikające z absencji w pracy i rent chorobowych. Dlatego propagowana jest profilaktyka choroby zakrzepowo-zatorowej, która jest bez porównania tańsza, a koszty stosowania profilaktycznych dawek preparatów przeciwkrzepliwych zdecydowanie przeważają nad ryzykiem istnienia klinicznego krwawienia. Do niedawna większość chorych była leczona w szpitalu zastosowaniem heparyn standardowych, jednak prowadzenie nowoczesnej diagnostyki i terapii wraz ze stosowaniem heparyn umożliwiło leczenie coraz większej liczby pacjentów z zakrzepicą żylną także w warunkach ambulatoryjnych. Stosowana heparyna zapobiega powstawaniu skrzepu, zakrzepu i również tworzenia się nowych ognisk zakrzepicy. Poza tym w początkowym okresie choroby zalecane jest leżenie z uniesioną kończyną ku górze. Uruchamianie jest możliwe i wskazane wraz z ułożeniem opaski uciskowej, kiedy dolegliwości, bóle, obrzęki się zmniejszają. Leczenie choroby zakrzepowo-zatorowej trwa zwykle około 2 tygodni. Oczywiście jest ono przedłużane niekiedy do końca życia wraz z podawaniem doustnych preparatów przeciwzakrzepowych. Podstawą leczenia wydają się 3 terapie polegające na zatrzymaniu postępu zakrzepicy żylnej, właśnie środkami, lekami przeciwzakrzepowymi, rozpuszczeniem śródżylnej skrzepliny lekami fibrynolitycznymi albo trombolitycznymi. Zasadą także bywa leczenie udrażniające żył z użyciem streptokinazy oraz aktywatorami plazminogenu, chociaż istnieje znaczne ryzyko powikłań pokrwotocznych po stosowaniu zwłaszcza streptokinazy. Leczenie tego typu jest stosowane u chorych z masywną, rozległą zakrzepicą żył głębokich, u chorych z bolesną sińczą zakrzepicą żyły kończyny dolnej. Możliwe jest także chirurgiczne usuwanie skrzepliny z żył głębokich, a wskazaniem do takiego operacyjnego udrażniania są zwykle bolesny sińczy obrzęk kończyny, zakrzepica w odcinku udowo-biodrowym, świeża zakrzepica żył głębokich, przeciwwskazanie do stosowania środków leków trombolitycznych, heparyny, świeża zakrzepica żylna u chorych w trakcie leczenia. Niestety skuteczność leczenia lekami przeciwzakrzepowymi nie jest do końca zadowalająca i wyleczenie tą metodą, jak podaje piśmiennictwo, dotyka jedynie 20% chorych. W pozostałych przypadkach skrzeplina może ulega zwłóknieniu powstaniem zespołu pozakrzepowego. Jak wspomniałam, niezmiernie ważna jest profilaktyka zakrzepicy żylnej, mająca znaczenie zwłaszcza u chorych ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby, która polega na stosowaniu podskórnych zastrzyków z heparyny, ale także używaniu innych środków, leków, które się podaje doustnie, używaniu pończoch elastycznych o zmiennym ucisku, unikaniu długotrwałego unieruchomienia. U niektórych chorych stosuje się zlecenia iniekcji heparynowych w przypadku na przykład choroby, która przetrzymuje chorego ponad 2 tygodnie w łóżku. Tak samo takie leczenie stosowane jest w trakcie przygotowania do zabiegów chirurgicznych. Chciałabym jeszcze kilka słów powiedzieć na temat powikłań, czyli zatoru tętnicy płucnej zespołu pozakrzepowego jako późnego następstwa nieleczonego lub niewłaściwie leczonego zapalenia żył głębokich. Zespół pozakrzepowy bywa nie mniej istotnym problemem zdrowotnym, mimo że nie zagraża bezpośrednio życiu w odróżnieniu do zatoru tętnicy płucnej. Istotą tego zespołu jest uszkodzenie mikrokrążenia spowodowane wzrostem ciśnienia żylnego, a pierwotną przyczyną upośledzenie odpływu krwi z kończyny w wyniku zwężenia światła żył i uszkodzenia albo zniszczenia zastawek. Pozakrzepowa niewydolność żył głębokich jest zbiorem różnego rodzaju dolegliwości i objawów wywołanych nadciśnieniem zarówno w żyłach powierzchownych, jak i przeszywających. Często bezobjawowy przebieg zapalenia staje się przyczyną braku leczenia, co w konsekwencji prowadzi do znacznego uszkodzenia zastawek i rozwoju tego zespołu określanego mianem zespołu pozakrzepowego. Objawy chorobowe wynikają z niewydolności zastawek żylnych, obecności bądź zwapniałych skrzeplin albo zwłókniałych, co sprzyja utrudnieniu odpływu krwi z kończyn, zastoju, odwróceniem przepływu i powstaniem żylaków wtórnych. Na przestrzeni lat dochodzi do zwłóknienia także tkanki podskórnej, zmian samej skórze, która staje się cienka, napięta, połyskliwa, przybiera brunatne zabarwienie, na skórze widać zmiany zabarwienia. Chorzy skarżą się na obrzęki, ociążałość nóg, która nasila się podczas długiego chodzenia i stania. Zespół pozakrzepowy jest wreszcie przyczyną niegojących się owrzodzeń podłudzi. Owrzodzenia te rozwijają się nawet po wielu latach od ostrego epizodu zakrzepicy, mają tendencję do nawrotów i w wielu przypadkach konieczne jest leczenie operacyjne tego schorzenia. Aby zmniejszyć ryzyko występowania zespołu pozakrzepowego, należy oczywiście stosować profilaktykę i odpowiednie leczenie, które polega na długim stosowaniu doustnych leków przeciwzakrzepowych i, jak już mówiłam, zewnętrznego stopniowego ucisku. Poprawa funkcjonowania układu głębokiego u leczonych chorych jest możliwa z kilkumiesięcznym stosowaniem właśnie różnego rodzaju podawanych przez lekarzy środków przeciwzakrzepowych. To jest oczywiście związane z koniecznością wykonywania badań, krzepnięcia krwi, specjalnych wskaźników. Skuteczne leczenie niekiedy wymaga współpracy z chirurgiem, usuwaniem żyły. Podstawą takiego postępowania jest również założenie, że poprawa funkcjonowania układu głębokiego jest możliwa przez usunięcie problemów związanych z układami żył i eliminacją żylaków. Interwencja chirurgiczna w układzie głębokim wraz z plastyką zastawek niestety nie zawsze przynosi efekty. Najgroźniejszym powikłaniem zakrzepicy żył głębokich jest niewątpliwie zator tętnicy płucnej, który zagraża życiu. Jeśli ta skrzepina jest niewielka, zatyka mniejsze naczynie, wtedy oczywiście może to prowadzić do objawów takich jak, wspominałam, ból w klatce piersiowej z dusznością. Leczenie musi być prowadzone oczywiście na oddziale szpitalnym, ale ostatnio również stosuje się operacyjne usunięcie skrzepliny, czasem rekonstrukcję tych zastawek albo zakładaniem filtrów do żyły głównej górnej w celu zapobiegania przedostawania się tych skrzeplin do wyższych partii i do tętnic płucnych, do serca i do tętnic płucnych. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym powiedzieć o powikłaniach zakrzepowo-zatorowych występujących w niewydolności żylnej. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.